Komentarze Radia Gdańsk.
Olga Zielińska, witam Państwa ponownie. Godzina 9.07. Witam dzisiejszych komentatorów. Doktor Grzegorz Lewicki, ekspert do spraw nowych technologii, członek Klubu Jagiellońskiego, związany z Akademią Sztuki Wojennej oraz Polskim Instytutem Ekonomicznym. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
I redaktor Jacek Liziniewicz z Gazety Polskiej. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panowie, ósmy dzień zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę. Po ciężkich walkach Rosjanie przejęli kontrolę nad Chersoniem. Ukraina krwawi, ale nadal walczy. Ukraina nie walczy tylko o swoją wolność, ale też o wolność Europy. Tak uważa między innymi generał Andrzej Kowalski, były szef służby wywiadu wojskowego. I mówi takie słowa: każdy czołg, który zostanie na Ukrainie rozbity, nie dojedzie do Polski. Każdy samolot zestrzelony nad Ukrainą nie doleci do nas i przestrzega, że możemy mieć 1000-kilometrową granicę z Rosją, jeśli nie zareagujemy, odpowiednio zareagujemy. Panowie, w jaki sposób pomóc Ukrainie? Czy nałożone sankcje i dostawy broni wystarczą? Jacek Liziniewicz.
No to jest jakby moim zdaniem pierwszy krok, jeśli chodzi o sankcje i dostawy broni. Znaczy to one, wszystkie te działania powinny zostać rozszerzone i sankcje jeszcze bardziej doprecyzowane, jeszcze bardziej rozszerzone, tak żeby były dotkliwe dla Rosji i Rosji rozumianej jako całość państwa, a nie tylko oligarchia i Władimir Putin. No to po prostu wszystkie sankcje muszą po prostu zaboleć zwykłych Rosjan, którzy żyją w swoim państwie i którzy swoją biernością legitymizują po prostu postawę władz, a nawet udzielają tym władzom wsparcia. I tutaj Zachód oczywiście powinien wspierać jak tylko może Ukrainę. Jak rozumiem, na razie nie jest skłonny podjąć działań militarnych i wspomóc tak czynnie. No nie wiem, czy to celowo nie będzie tak, że będziemy się tego wstydzić.
Ale porozmawiajmy o sankcjach. Premier Mateusz Morawiecki apeluje, częścią unijnych sankcji powinna być blokada na ropę, gaz i węgiel z Rosji. Komisja Europejska powinna zdecydować się na embargo na rosyjski węgiel i jeszcze mówi, że Polska jest w stanie w każdej chwili wprowadzić embargo na rosyjski węgiel, ale potrzebuje jednego słowa zapewnienia ze strony Unii Europejskiej, że Polska nie zostanie ukarana za ten krok. Doktor Grzegorz Lewicki, bardzo proszę.
Tak, to znaczy te sankcje, które są, to ewidentnie są niewystarczające. Tutaj i tak można powiedzieć, Zachód zjednoczył się bardziej niż ekipa na Kremlu przewidywała. Przy tym tutaj przypomnę to, co mówił znany szachista i opozycjonista Garry Kasparow, który już od lat podał całą bardzo długą listę rzeczy, które można by zrobić, żeby rzeczywiście Rosja odpuściła tę wojnę. To nie są tylko te rzeczy, które teraz mamy. No, a nawet te sankcje, które teraz nakładamy, są no, trochę dziurawe. Tutaj dowiadujemy się wczoraj, że dwa największe banki Rosji, które tak naprawdę no, są taką podstawą gospodarczą tego kraju, Gazprom Bank i Sberbank, są wyjęte spod sankcji. Tak? Wiadomo, że argumentuje się, iż jest to kwestia związana z tym, no, żeby po prostu pewne rozliczanie energetyczne działało, no, ale zapomina się również, że przy okazji cały czas właśnie za te pieniądze z tych banków giną ludzie. Dużo jest jeszcze, naprawdę jest jeszcze dużo innych środków. Można powiedzieć, i to nie będzie patetyczne to co teraz powiem, po prostu zablokować wszystko, pamiętając przy tym, że rosyjska populacja też jest ofiarą swojego cara. Rosyjska populacja też żyje w wielkiej dezinformacji, zupełnie nie wiedzą, co się dzieje, więc ale oczywiście te sankcje też muszą i powinny być dla nich dotkliwe. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy rzeczywiście nie zostaną one wprowadzone, to będzie tak, jak mówił cytowany przez panią wojskową, że my będziemy jako Polska mieć granicę z Rosją Wielką, a Rosja się nie zatrzyma. Pamiętamy, co tak. Rosja zrobiła choćby prawda, w Groznym, w Czeczeniu. Po prostu tutaj była podobna sytuacja. Oni nie mogli zdobyć po prostu zwyczajnymi środkami miasta, no to po prostu skasowali miasta. To znaczy w momencie, kiedy miasto zmienia się w kupę gruzu, nie ma czego bronić, to nawet jakby tam były jakiekolwiek siły oporu i wojska, to one się muszą wycofywać. I to jest coś naprawdę... Znaczy ja tutaj staram się w rozmowach z państwem ukryć emocje, ale ile z moich znajomych właśnie, którzy w dzień pomaga tej fali migracji ukraińskiej, która między innymi też do Gdańska, też dzieci z matkami idą, za co też oczywiście należy bardzo podziękować miastu Gdańsk, ale ile tych ludzi, którzy w dzień pomaga, w nocy płacze. To jest coś, to jest coś naprawdę strasznego i my musimy zrobić wszystko, żeby te sankcje jeszcze eskalować, dlatego że inaczej naprawdę takie miasta jak Kijów zostaną zrównane z ziemią. To nie tylko będzie zbrodnia wojenna, to będzie zbrodnia przeciw cywilizacji ludzkiej. To już jest zbrodnia przeciw cywilizacji ludzkiej, pani redaktor.
No tak, pan doktor wspomniał wcześniej o słowach, których świat nie posłuchał, a gdyby posłuchał, to może dziś nie byłoby wojny na Ukrainie. Chodzi oczywiście o przemówienie prezydenta świętej pamięci, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ale jeszcze wróćmy do banków, bo wszyscy mówią o systemie SWIFT, ale jest przecież system SEPA. Banki niemieckie na przykład działają w Rosji normalnie. Niemcy nie odsuwają Rosji od systemu SEPA, a wszystkie rozliczenia dokonywane w euro są właśnie dokonywane poprzez SEPA, a nie SWIFT. Jacek Liziniewicz, jak na to spojrzeć? Jak to skomentować można?
Ja się dokładnie, szczerze powiedziawszy, na tym nie znam, więc...
No tak, ale że nie ma tego uszczelnienia dotyczącego banków, sankcji wobec banków.
Sankcje i będą działać do momentu, aż my będziemy wychodzić z założenia, że Rosję trzeba izolować, a nie robić z nią jakiekolwiek interesy. Gdy zrozumiemy, że trzeba będzie po prostu całkowicie się uniezależnić od tego państwa w jakimkolwiek aspekcie. Mm-hmm. To mówię o każdym, o gospodarczym, nie mówię o militarnym, ale nawet moim zdaniem w jakiejś takiej kwestii kulturalnej powinniśmy się od nich odcinać. To się w jakimś stopniu dzieje, ale musi się dziać na szerszą skalę. I to też po prostu musi być jednoznaczne i każdy taki przykład wyłamywania się z tego jednolitego frontu powinien być wskazywany jako przykład hańbiący. No ja rozumiem, że
no
teraz
właśnie niestety ta Europa cały czas jest, jeśli chodzi o część naszych zachodnich sojuszników. Przepraszam, panie redaktorze.
Proszę bardzo, doktor
tak,
Grzegorz Lewicki.
Niestety tak to wygląda i ale myślę sobie, że no, to też pewnie są trudne wybory, no bo przez ostatnie 20 lat Zachód głaskał Władimira Putina, Zachód go hodował, Zachód się od niego uzależniał i teraz no, przyjdzie za to zapłacić, jak rozumiem, rachunek i wielu chętnych na to nie ma. No, też ja nie wiem, czy nie powinno być tak, że taka postać na przykład jak Gerhard Schröder, to on nie wiem, czy nie powinien zostać wyeksportowany do Rosji i siedzieć tam.
Powinien zostać uznany po prostu za oligarchę, po prostu na takie same sankcje tych okrutnych szkodników, którzy mają krew na rękach, powinni być po prostu traktowani tak samo jak oligarchowie. To się da zrobić, może jest trudniej, bo nie są obywatelami tego kraju, ale to się da zrobić. Naprawdę, w tym momencie mamy scenariusz, który zmierza w kierunku tym, co Rosjanie zrobili w Aleppo i w Groznym. I to już jest nawet nie żółta, to jest czerwona lampka dla społeczności międzynarodowej. A tym bardziej, że dzieje się to po prostu u progu u progu Unii Europejskiej.
Mm-hmm. Wspomniany Gerhard Schröder, tutaj dodajmy jeszcze, że przecież jego biuro w Berlinie utrzymywane było z podatków Niemców, zwykłych ludzi, i przecież też Niemcy protestowali przeciwko temu. Ale panowie, Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wszczął śledztwo w sprawie zbrodni wojennych obejmujące zarzuty to zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciw ludzkości lub ludobójstwa dokonane w Ukrainie. Biuro Międzynarodowego Trybunału Karnego otrzymało listy polecające od 39 państw. I jak panowie uważacie, czy Putin zostanie ukarany? Jacek Liźniewicz. Ale proszę, proszę, doktor Grzegorz Lewicki.
Tutaj ewidentnie wczorajsze głosowanie w ONZ-cie pokazuje, że 140 krajów popiera dalsze te działania wobec Rosji, które miałyby ten kraj uspokoić. 5 krajów tylko razem z Rosją, czyli Rosja i 4 sojuszników się oczywiście to zanegowało. Ale rzeczywiście nawet, wie pani, jak się patrzy na te filmiki, to co się dzieje, strzelanie do cywilów, to wszystko jest już nagrane. To jest era cyfrowa, gdzie te grzechy będą policzone, nazwane i rozliczone. I tutaj ewidentnie, tylko że problem polega na tym, że w momencie nawet, gdy takie kroki będą podejmowane, no to Rosja, establishment Rosji staje się powiedzmy Koreą Północną Europy, ale dalej jest w stanie egzystować. Tutaj na razie bardzo wstrzemięźliwą postawę zachowują Chiny, które mają naprawdę decydujący wpływ na to, żeby też pewne kroki podjąć, ale na razie się wstrzymują, patrzą, jak się sytuacja rozwinie. Mogą stać się bankierem Rosji później, w momencie, kiedy już zostanie zupełnie odizolowana, albo mogą wpłynąć na nią, żeby jednak tą wojnę zakończyła teraz i po prostu nie niszczyła narodu i nie niszczyła materialnego dorobku cywilizacji, bo to już nie jest wojna. W tym momencie to już jest po prostu niszczenie, strzelanie do bloków mieszkalnych, strzelanie
celem są cywile.
Miasta zrównać z ziemią. Tak jest.
Ukraina apeluje do rosyjskich matek, których synowie zostali wysłani do walki na Ukrainę. Czy to odniesie skutek, Jacek Liźniewicz?
No to jest takie ciekawe jakby działanie propagandowe. To chyba jest cecha charakterystyczna wszystkich wojen, ale tutaj oczywiście trzeba próbować zasiać ducha wątpliwości po stronie rosyjskiej. Jak rozumiem, te wszystkie sankcje trochę mają taki mieć skutek. Trochę mam wrażenie też przebudzić i dotknąć społeczeństwo rosyjskie, które, jak rozumiem, też korzystało przez lata czy też dekady z tego, że było państwem bardziej otwartym. No, jak rozumiem, jeżeli zostaną wykopani Rosjanie ze wszystkich możliwych gremiów międzynarodowych, no to popadną w izolację, z którą pewnie część społeczeństwa będzie miało problem, żeby się pogodzić. Oczywiście i to myślę, że to jest ta sama myśl, która idzie za tą akcją.
Natomiast tutaj jeszcze ja bym dodał, że ja na przykład osobiście bym tych mateczek wcale tak nie bagatelizował. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że Rosja i zarówno Rosja, jak i Ukraina mają niski demograficzny indeks wojny, który mówi o tym, że po prostu jest słaba zastępowalność ludzi na froncie i często taki jedyny syn, który umrze w wojnie, tak naprawdę wymywa z historii całą linię, prawda, rodową w Rosji. I teraz właśnie tutaj ten symbol mateczki jest święty w Rosji. W momencie nawet, gdyby były jakieś protesty uliczne w Rosji, byłyby to protesty mateczek, to już służby rosyjskie mniej byłoby po prostu możliwości do po prostu bicia ich pałami. Byłaby większa konieczność słuchania ich ich tego, co mają do powiedzenia. I tutaj naprawdę wbrew pozorom może się okazać, że ta śmierć, te śmierci i to, że będzie coraz mniej chętnych do pójścia na front, ponieważ wiedzą, że ich morale jest niskie, wiedzą, że ta wojna jest niesprawiedliwa, używając już teologicznego języka świętego Tomasza. To jest wojna niesprawiedliwa. I to populacja rosyjska intuicyjnie wyczuwa. Protesty mateczek naprawdę mogą doprowadzić do stępienia ostrza tej wojny i to jest to, o czym zdają sobie sprawę oligarchowie, o czym zdają sobie nawet sprawy władze Kościoła prawosławnego w Rosji, bo przypomnijmy, że niedawno była wolta kapłanów tego putinowskiego, można powiedzieć, kościoła, którego patriarchą jest Cyryl. Jego podwładni po prostu przeciw wojnie występowali, a on, mimo że wcześniej tępił bardzo różne wystąpienia przeciwko temu, co każe, tutaj na razie się wstrzymuje. Dlaczego się wstrzymuje? Dlatego właśnie, że wyczuwa te rosnące antywojenne nastroje w samej Rosji. Tutaj tego też bym nie lekceważył, bo często w momencie agresor może przestać wojować w momencie, kiedy sytuacja w kraju mu się wywali do góry nogami.
Panowie, a czy powinniśmy mieć łatwiejszy dostęp do broni? Bo dzisiaj wielu Polaków mówi, że chciałaby mieć broń. Jacek Liziniewicz.
No to jest oczywiście kierunek, który powinniśmy szczerze rozważać. Oczywiście należy się zastanowić, w jaki sposób to przeprowadzić, tak żeby to było z głową, nie tak, żeby broń była sprzedawana w przysłowiowej Biedronce. Lepiej, no, w jakiś sposób na pewno trzeba społeczeństwo z bronią oswajać. Możliwe, że dobrym takim sposobem byłoby to, żeby rzeczywiście zrobić przeszkolenia na strzelnicach, żeby tak społeczeństwo mogło się gdzieś z tą bronią w sposób kontrolowany oswajać. No
niekoniecznie trzeba wprowadzać powszechny dostęp do broni, dlatego że można to zrobić naokoło. Mianowicie, po pierwsze, poszerzyć ramy tutaj powszechnej służby wojskowej, podejść ponownie na poważnie do poboru rezerwistów. Ale też można niekoniecznie tutaj, bo nie każdy chce czy musi służyć w wojsku, można ustanowić właśnie służbę, nowy rodzaj służby publicznej, na przykład takiej, która byłaby obowiązkowa w liceum, i ta służba publiczna byłaby do wyboru. Może być wojsko, może być Wojska Obrony Terytorialnej, mogą być jakieś inne służby, ale tam gdzieś w tle właśnie na przykład przeszkolenie podstawowe z użycia broni by było. Przeszkolenie, jeśli chodzi o współdziałanie w sytuacjach kryzysowych. Przecież w Ukrainie w tym momencie bardzo dużą rolę odgrywają po prostu ochotnicy, zorganizowani ochotnicy, którzy tworzą, czyli robią po prostu masowo kosze z koktajlami Mołotowa, którzy nie mają nic wspólnego z armią, ale właśnie są to tak trochę kalką z ukraińskiego. Mówi się, że to są organizacje wolontarskie, my byśmy powiedzieli organizacje właśnie ochotnicze, które stanowią system wsparcia dla państwa w obszarze kryzysowym. I taka reforma państwa w tym kierunku Polski, nawet niekoniecznie przy dostępie do broni, powinna się udać i byłaby czymś wysoce naprawdę pożądanym. To znaczy oprócz służby wojskowej, obowiązkowa służba publiczna, począwszy od szkoły średniej. Mhm.
Jeszcze tylko dodam, że jest taki pomysł, aby tutaj na terenie Polski szkolić ochotników ukraińskich i żeby oni już po takim szkoleniu wyposażeni zostali wysyłani na Ukrainę, bo przecież tam nie ma możliwości ich szkolenia. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dr Grzegorz Lewicki, bardzo dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję bardzo.
I Jacek Liziniewicz, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Audycję realizowała Kasia Piekło, Olga Zielińska. Do usłyszenia.